Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Chrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Dzień dobry, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, drogie osoby słuchające. Słuchajcie, dzisiaj przychodzimy do Was z takim tematem, który trochę za nami już chodzi, bo pretekstem do niego była lektura książki Yellow Face. Ta książka się ukazała w zeszłym roku. Jest to książka Rebeki F. Kwang. No i było dosyć głośno o niej, jak wyszła. I pomyślałyśmy sobie, jak ją zobaczyłyśmy, że super byłby to punkt wyjścia do dyskusji o czymś takim jak przywłaszczenie kulturowe.
I przy okazji cancel culture, czyli oczywiście nasz ulubiony temat.
Jak żeby inaczej. Więc gdzieś tam to wpisałyśmy sobie do naszych kajetów jako temat do przerobienia. No ale żyjemy w innym cyklu wydawniczym.
Takim poprawnym, że nie wierzymy, że książki żyją tylko przez pierwsze 2 miesiące od premiery, tylko że o książkach, które zapraszają do ciekawej dyskusji, warto mówić cały czas.
Tak, więc akurat na to lato ta książka nam świetnie wjechała na ten upały, bo tą książkę się świetnie czyta. Jest to taki trochę thriller, trochę kryminał. Lekko napisany, fajne postaci, wciągający, a jednocześnie skłaniający do przemyśleń. Więc na pewno Wam damy trochę spoilerów.
No bo bez spoilerów u nas się nie da, a poza tym trudno by mówić o tej książce bez spoilerów, ale ja miałam takie przemyślenie, że jak czytałam tę książkę, że nawet gdybym znała fabułę, to po prostu ją się tak dobrze czyta,
tak,
że to nie psuje tej przyjemności, no bo my nie opowiemy też tych wszystkich zniuansowanych dram twitterowych, o których tutaj bardzo dużo. Zresztą to są takie rzeczy, które gdzieś tam wszyscy trochę znamy, więc je się i tak czyta jako coś bardzo znajomego.
Tak, tak,
więc dokładnie. Wydaje mi się, że możemy tylko nie zdradzać zakończenia, które jest... To nie jest aż tak istotne, wydaje mi się, to dla naszej dzisiejszej dyskusji.
Tak, to Wam gwarantujemy, że nie zdradzimy Wam zakończenia, ale też zanim przejdziemy do samej książki i do tych wszystkich spoilerów i do rozkładania tego, co tam się w tej książce dzieje na czynniki pierwsze, to pogadamy sobie o samym pojęciu przywłaszczenie kulturowe, ale też jeszcze zanim to zrobimy, to ja bym chciała tutaj przedstawić naszą nową koleżankę, podcasterkę, która siedzi u mnie na kolanach.
Tak.
I wabi się Alexis.
Takie jest jej imię.
I po prostu ten duet, nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy, był niekompletny bez mopsa. Dzień dobry.
Tak, więc zagościła w moim serduszku i w moim domu kolejna mopsiczka. Godna następczyni najwspanialszej diwy mopsiej Lindy jest teraz Alexis, 5-miesięczne dzieciątko, które zrobiło z mojego mieszkania plac zabaw i gryzie książki feministyczne, więc ona po prostu rwie się do czytania, ta dziewczyna, jak mało kto. Więc
gdyby ktoś szczekał, to nie regulujcie odbiorników.
Jak będzie znowu ktoś chrapał, to jakby ten ASMR powraca w postaci chrapania mopsa.
Jej!
Tak. No poszła dobrze. Już spać, nie?
No nie? Nie, właśnie się obudziła.
No dobrze, no to co? No do meritum.
No to przywłaszczenie kulturowe. Na czym to polega?
No chyba w takim najprościej rzecz ujmując, na tym, żeby, że z jakiegoś elementu, że z danej kultury robi się jakiś taki dodatek, jakąś taką ozdobę, jakiś taki trochę, można by powiedzieć, trochę się ją uprzedmiotawia, mhm, żeby jakby zabrać sobie to, co z niej najciekawsze i przerobić sobie na swoją modłę, trochę to włączyć do takiego nurtu popkulturowego, trochę to spopularyzować, ale jakby trochę pomijając całe niuanse i też kontekst tego, skąd to przywłaszczenie się bierze, no i też bardzo często jest to chyba związane też z tym, że jakby kto przywłaszcza i jakby kto ma ten status, że może to przywłaszczyć i z tego zrobić coś, co będzie jego znakiem rozpoznawczym, bez oddawania gdzieś tam hołdu, czy po prostu mówiąc tak bardzo w nawiasie przypisu, skąd to przywłaszczenie się bierze, z jakiej kultury, na czym ona polega. No i czy w danym kontekście użytym przez osobę, która nie pochodzi z tego kręgu kulturowego, to nie jest też jakieś takie nadużycie.
Dokładnie. I jako nadużycie to tutaj chyba przede wszystkim bym podkreśliła to, że no jakby samo to słowo przywłaszczenie sugeruje jakiś rodzaj kradzieży, jakiegoś takiego wzięcia na swoją korzyść. Więc takie najgorsze case'y, mówię najgorsze, no bo wydaje mi się, że są też takie case'y trochę na granicy albo powiedzmy w szarej strefie, ale takie najgorsze przypadki tego przywłaszczenia to są przynajmniej dla mnie takie, które się wiążą z właśnie z odniesieniem korzyści materialnych, tak. Z poprawą jakąś jakby swojego statusu, czy jakby cynicznym jakimś takim wykorzystaniem dla trendu, dla właśnie zwiększenia sobie zasięgów.
Czasami się to dzieje dosyć nieświadomie, bo też była taka bardzo głośna sprawa swego czasu, że przy okazji bardzo popularnego programu RuPaul's Drag Race to bardzo wiele białych uczestniczek drag queen przywłaszczyło sobie takie elementy właśnie queerowych, czarnych osób, które weszły do takiego mainstreamu, jeżeli chodzi o różne sformułowania, zachowania, o tą kulturę ballroomową i tak dalej. No i ten voguing i ballroom stały się na nowo jakoś bardzo popularne, też przecież bardzo popularny serial Ryana Murphy'ego, który gdzieś tam oddaje hołd i zaprasza też po raz pierwszy do takiego popularnej produkcji osoby queerowe, osoby, które mają rzeczywiście to doświadczenie, które nie są profesjonalnymi aktorkami, tylko po prostu osobami, które mają te doświadczenia, o których ten serial opowiada. Więc to był taki duży krok, no ale też no social media i różne takie media popularne no gdzieś tam spopularyzowały te no też język i sposób mówienia osób queerowych z danej społeczności, które gdzieś tam przynależą do tej kultury, no został spopularyzowany. No i jakby tego przepisu zabrakło w pewnym momencie, no i słusznie upomniały się społeczności związane z tym, że no wszyscy mówimy sobie o kur, yes baby, spill the tea w ogóle, ale
yes queen,
ale no jakby to nie wzięło się tak po prostu znikąd, że to są jakby bardzo ważne elementy danej społeczności, więc wydaje mi się, że też po prostu brak takiego zniuansowania polega, że dla nas to się staje transparentne i to jest, wydaje mi się, taka rzecz, która jest jakby potencjalnym zagrożeniem, że no, ta kultura jednak popularna trochę tak robi taką unifikację, że po prostu wszystko jest takie...
Przemieli to i zrobi z tego taką kaszaneczkę gotową do sprzedaży.
Tak, ale też no, dzięki tej popkulturze ta debata się rozpoczyna na szerszą skalę.
Ale to co, jak wiesz skąd się wzięło Yas Queen, to możesz mówić, czy...
No właśnie ponoć nie.
Aha.
Trudne są tutaj szkoły, że jakby...
Przyjedzie policja moralna i
przyjedzie policja moralna, nie wolno. No. Więc wydaje mi się, że no tutaj dyskusja się toczy na temat tego, jak korzystać, a nie wykorzystywać dane zdobycze, jakby czy jakieś takie opowieści kulturowe z danej społeczności.
No to jest dobre rozróżnienie właśnie, korzystać, a wykorzystywać. Wydaje mi się,
że to jest kluczowe. Nie?
Te intencje też tutaj mają...
Czy ty zbijasz na tym kapitał i po prostu monetyzujesz swoje jakiś projekt, korzystając i wykorzystując właśnie daną społeczność i to, co ona wypracowała i co jest dla niej charakterystyczne i po prostu jakoś tak nawet odcinają się od niej, czy po prostu fałszywie się do niej, jakby próbując jakby też opowiedzieć siebie jako element tej kultury. I wydaje mi się, że to jest co innego też, jeżeli ty Na przykład my jako białe laski też dajemy głos albo zaczynamy opowiadać o jakichś zjawiskach, które nie do końca nas dotyczą, bo wielokrotnie w tym podcaście przecież omawiałyśmy feministyczne książki, trochę filozoficzne, trochę bardziej społeczne, nie białych feministek. No i ja też miałam taką rozkminę, że
czy to jest okej?
Okay? Czy my robimy tutaj taki womansplaining, czy po prostu czytamy i opowiadamy, co te kobiety napisały własnymi słowami, ale no wydaje mi się, że to, co też mówiłyśmy, że ta intencja jest tutaj bardzo ważna, czyli to, że no, nam zależy na tym, żeby popularyzować inne spojrzenia na feminizm, żeby czytać kobiety, które nie są jakby w tym głównym nurcie feministycznym, żeby poszerzać te granice tego głównego nurtu, żeby był ten nurt feministyczny jak najbardziej inkluzywny. Więc wydaje mi się, że naszą intencją nie jest właśnie zbijanie tego kapitału, tylko pokazywanie, że zobaczcie, poza tymi trzema falami feminizmu, które znamy i które możemy sobie ładnie opowiadać, jest bardzo dużo niuansów i bardzo dużo przestrzeni, w których feministki się nie zgadzały, w których ich interesy mogą wydawać się sprzeczne, i tutaj w tych właśnie szarych strefach powinnyśmy szukać tego, co jest wartościowe, żeby się dalej rozwijać.
No totalnie. No, tak to widzę, że raczej kieruje nami chęć poznania, chęć dowiedzenia się, wyjścia właśnie poza to własne doświadczenie. I wiadomo, że możemy tylko gdzieś tam skromnie próbować to poznać, a nigdy to nie będzie nasze doświadczenie, nie?
Tak.
No ale też jakoś tak wydaje mi się, że często też staramy się sprawdzić nasz przywilej, nie? I że gdzieś tam wiemy, z jakiego miejsca mówimy, nie?
Tak, wiemy, no ale też jakieś mam takie poczucie, że jeżeli ktoś wytknął nam, że zrobiłyśmy coś, mogłybyśmy coś zrobić inaczej, to ja nie mam takiego w sobie buntu, żebym tego nie przyjęła, tylko nawet jeżeli bym się w pierwszej chwili z tym nie zgadzała, no to chciałabym jakby zrozumieć też nawet dlaczego, na przykład skąd ten mój opór, że może on sprawia, że jakby nie chce czegoś widzieć i powiedzieć na swój temat, ale to jest chyba też to, o czym często mówimy, że ja uważam, że lepiej powiedzieć przepraszam, na drugi raz będę starała się być lepsza, będę lepsza, bo jakby ja też nie uważam, że ja pozjadałam wszystkie rozumy i że mam po prostu tutaj certyfikat i doktorat z feminizmu i po prostu ja już wiem wszystko najlepiej, bo absolutnie tak nie jest i myślę, że dzisiaj też zadamy przy okazji rozmawiania o Yellow Face dużo takich pytań, na które ja nie znam odpowiedzi i w sumie jak mówię, nie wiem.
No nie wiem, ale po prostu chcę się nad tym zastanowić i chwilę nad tym posiedzieć, bo to są te takie najciekawsze miejsca też w feminizmie i no te pytania, na które jeszcze nie ma odpowiedzi takich jasnych, nie?
Tak, no to może Kasia, dlaczego chciałaś tak bardzo, żebyśmy przeczytały Yellow Face? Na czym polega fenomen tej książki pokrótce?
Wydaje mi się, że takim kluczowym pytaniem właśnie tutaj, które jest postawione w tej książce, jest to właśnie, gdzie kończy się ten taki podziw, inspiracja, docenienie innej kultury, a zaczyna się plagiat, cyniczne wykorzystanie dla właśnie własnych korzyści i to zawłaszczenie. Bo fabuła, która dosyć szybko się zarysowuje na pierwszych,
tak, pierwszych dwóch rozdziałach, więc myślę, że możemy zrobić ten spoiler.
No to fabuła jest pokrótce taka, że mamy dwie kobiety pracujące w branży wydawniczej pisarskiej, obie są pisarkami. Jedna, ta główna nasza bohaterka June, jest biała, jej przyjaciółka, taka trochę zalatująca...
Frenemy,
właśnie, taka trochę przyjaciółka, trochę rywalka, taka zalatująca trochę genialną przyjaciółką. Trochę się podziwiają wzajemnie, trochę ze sobą rywalizują, trochę sobie głównie June zazdrości Atenie. Właśnie Atena, ta druga bohaterka, jest Chinką, jest bardzo, odnosi duże sukcesy w przeciwieństwie do June, której pierwsza powieść tak nie bardzo się sprzedała, więc tutaj jest też oczywiście ten, mocny jest ten element rywalizacji i zazdrości. No i właśnie gdzieś tam na pierwszych stronach książki one się spotykają, świętują kolejny sukces Ateny, jej kolejny, sukces kolejnej jej książki. No i świętują, piją do późnych godzin nocnych, potem nabierają ochotę na naleśniki. No i Atena ginie w bardzo zabawny sposób, dławiąc się naleśnikiem. Myślę, że to też trochę nadaje ton tej książce, że to nie wszystko jest tutaj do końca na poważnie.
Tak.
No i June oczywiście jest w szoku, będąc świadkiem.
Próbuje jej pomóc, ale to nie wychodzi. Próbuje też, wzywa pomoc, ale ta pomoc przyjeżdża za późno. No i okazuje się, że ona w tym szoku po prostu miała czas na to, żeby zabrać rękopis swojej przyjaciółki, który parę chwil przed tym wydarzeniem, przed jej śmiercią, pokazała jej jako nad czymś nowym, nad czym pracuje i że o tym jeszcze nikt nie wie i tak dalej. No i June bardzo szybko połączyła te dwie kropeczki razem, no i po prostu schowała ten rękopis.
I wszystko to, co się dzieje dalej w tej książce, to jest właśnie związane z tym rękopisem, z próbą jakby poradzenia sobie z tym doświadczeniem jakimś takim traumatycznym, no i z próbą jakby wytłumaczenia sobie przez główną bohaterkę June tego, co ona, do czego ona się dopuszcza, no bo bierze ten rękopis, przerabia go, po paru miesiącach go wydaje jako swój i ma różne sposoby, żeby sobie wytłumaczyć, dlaczego postępuje ok. I to wszystko jest bardzo ciekawe, bo tutaj właśnie padają takie pytania. Kto ma prawo pisać o czym? I jest szereg różnych zabiegów, które June jakby stosuje. Trochę, żeby lepiej sprzedać książkę, a trochę, żeby uspokoić swoje sumienie, które sprawiają, że no mega ciekawie się to czyta.
Tak, ale jeszcze jeden niuans, bo oprócz tego, że ona ukradła swojej przyjaciółce ten rękopis i go przerobiła, to tutaj bardzo ważna jest, o czym jest ta książka.
A, tak, racja.
No i o czym ona jest?
No to jest historia chińskiego korpusu, który taka mało znana część historii I wojny światowej i tego, że w tej wojnie też brali udział właśnie chińscy żołnierze.
Tak. I no, oni to tłumaczą tak, że ja miałam tak w pierwszym momencie, jak czytałam tę książkę, to mówię, no okej, ona ukradła tę książkę, no ale co ona zrobi? Ona nie wyda takiej książki, bo jakby co ona o tym wie? Jakby po co? To w ogóle się nie trzyma. I jakby, że to jest od razu pierwszy zarzut, który się jakby w dzisiejszych czasach nasuwa, że co ta biała laska może wiedzieć o tym chińskim korpusie i co ona chce wydawać tutaj za książkę, bo to nie była taka do końca jakaś opracowanie historyczne, bo ona nie jest historyczką, która po prostu przeczesuje karty historii i nagle po prostu chce opowiedzieć jakiś taki zamazany kadr tej historii. No ale okazuje się, że no, książka bardzo się podoba wydawcy i że oni już widzą potencjalny hit w tym, że to jest zupełnie coś innego od tego, co June pisała dotychczas. Przerabiają bardzo skrzętnie tą książkę. Ona już sama, chcąc jakoś usprawiedliwić swój czyn i swoje wyrzuty sumienia, mówi, że ona właściwie przepisała całą tę książkę, więc w sumie jakby ten szkielet może i jest Ateny, ale no ona po prostu nadała życie tej książce i dzięki niej ta książka w ogóle ujrzy światło dzienne. Mhm. No i oczywiście gdzieś tam w końcu się pojawia ten argument związany z tym, no, że jakby może tematyka i osoba pisząca to są jakby trochę zbyt odległe rzeczy, no, ale oni na to znajdują jakieś tam remedium, mówiąc o tym, że ona po prostu zrobiła ogromny research, że gdzieś tam na studiach na Yale, tak, bo ona skończyła Yale, razem skończyły z Ateną, ona chodziła na takie zajęcia, które gdzieś tam z tą tematyką były powiązane, więc to nie jest tak, że to nagle się w jej życiu wzięło, więc szukają jakichś takich usprawiedliwień, jakby wiedząc, że będą zarzuty, z którymi i tak będą musieli się zmierzyć, nie? Przy promocji tej książki. No ale to ich w ogóle nie...
W ogóle ich to nie powstrzymuje i co gorsze, jakby robią coś w ogóle no już tak moralnie wątpliwego, jak zmiana nazwiska June.
June Hayward.
Tak się nazywa jakby...
Nasza bohaterka.
Tak, tak, ale na drugie imię ma Song.
Tak, bo jej mama była po prostu dzieckiem rewolucji seksualnej, w ogóle jeździła po festiwalach i
dzieci
wolna
kwiaty.
Miłość i wszystko i nadawała takie dziwne imiona swoim córkom drugie. No i bardzo cynicznie postanowiono to wykorzystać.
Jako pseudonim literacki.
I tak.
I oczywiście jest do tego wytłumaczenie, że oto nowy rozdział w życiu i w twórczości June, no ale... No, to sugeruje, że autorka ma jakieś powiązania z Chinami. Być może jest pochodzenia chińskiego, być może w jednej drugiej, jednej czwartej, nie wiadomo.
Jednej ósmej, jednej dwudziestej.
Tak. No i dodatkowo June robi sobie taką sesję zdjęciową, w której przy zachodzących promieniach słońca
Golden Hour.
Tak, jej cera wygląda nie do końca na białą i właśnie no, kreuje się na taką etnicznie niejednoznaczną. No i to już naprawdę śmierdzi, nie? To jest już takie cringe'owe.
Tak, no i przed samym wydaniem te wątpliwości zaczynają narastać, no i okazuje się, że w wydawnictwie, które szykuje premierę tej powieści, jest niejaka Candice, która będzie też później odgrywała dosyć znaczącą rolę, ale Candice mówi, że słuchajcie, że może po prostu lepiej zrobić taki czek, żeby osoba ze społeczności przeczytała tę książkę i oni nawet używają jakiegoś takiego określenia, ale ono mi teraz wypadło z głowy, która po prostu sprawdzi pod kątem jakichś takich właśnie zbyt dużych zawłaszczeń, czy po prostu jakiegoś ukrytego rasizmu, albo po prostu nawet raczącego, którego my nie widzimy jako białe osoby, mikroagresji i tak dalej, że może warto, żeby przed premierą się przygotować na po prostu ewentualną krytykę i po prostu jeszcze temu zaradzić, tak? Albo się po prostu jeszcze coś może poprawić, o czym nie wiemy.
I to jest w ogóle świetny pomysł, który oczywiście też trochę jakby wynika z tego, żeby, tak jak mówisz, obronić się przed ewentualnymi późniejszymi atakami, więc to też jest
intencje
wyliczone.
Intencje są jakby nie do końca czyste, ale jakby in the end...
To narzędzie jest dobre, żeby sprawdzić, żeby pokazać też, że no, wykonaliśmy też tutaj tę pracę, że były te konsultacje ze społecznością, że to jest po prostu dobra książka.
Tak, no to wiadomo, że to nie daje takiej pieczątki, że nikt się nie poczuje urażony albo nikt nie może zgłosić zastrzeżeń, bo wydaje mi się, że to nie o to chodzi, ale to raczej też chyba miałoby na celu, oprócz takiego no, oportunistycznego z ich strony podejścia, to po prostu tak sobie myślę, że to jest też taki ukłon w sprawie osób, o których jest ta książka, o tej społeczności, czy osobach, które na przykład, których rodziny dotyczy to doświadczenie, albo po prostu no ich doświadczenie jako osób innego etnicznego pochodzenia, żyjących w Ameryce przez jakieś ileś tam generacji. I jakby, że ta historia nie jest ani opowiadana, ani jest umniejszana i tak dalej, nie? Albo po prostu przez jeden pryzmat opowiadana, czy zapominana po prostu. Więc wydaje mi się, że mimo tego oportunizmu to jest dobra strategia. No i teraz to jest pytanie, czy jeżeli to nie ma takich czystych intencji, znaczy, że jest złe. No nie rozstrzygniemy tego elementu moralnego, nie jesteśmy tutaj woke policją. Jakby ja nie mam tutaj złudzeń co do tego, że kapitalizm nie robi nam z mózgu sieczki. I nawet jeżeli dobre rzeczy są nie do końca czystymi intencjami wybrukowane, to jednak to jest dobra strategia, wydaje mi się.
Tak, jasne. No jakaś taka... Tak jak mówisz, nie daje pieczątki, ale podnosi to jakąś autentyczność tej książki, nie?
Tak. No i w ogóle ta książka, a propos tego, że ona nie jest tak do końca na serio, jest nazywana też satyrą. Ja jeszcze dzisiaj rano słuchałam jakiejś recenzji na YouTubie tej książki. I ta dziewczyna Kanadyjka powiedziała, że ona generalnie, jakby dla niej ta książka spoko, super się czyta, jakby ekstra, ale że ona ma dużo zastrzeżeń do niej takich, że trochę nie rozumie tego hype'u na nią. i mówi, że dla niej to nie jest satyra, dlatego że to, co się wydarza w tej książce, czyli to jakby ta kradzież i podszywanie się pod kogoś, kim się nie jest, czy też robienie tych niejednoznaczności związanych z pochodzeniem etnicznym autorki, właściwie nie autorki, jest jakby zbyt, że to by była satyra, gdyby to było abstrakcyjne, a to jest jakby zbyt bliskie wielu rzeczom, które jednak wydarzyły się na amerykańskim rynku wydawniczym, bo były takie przykłady, jeżeli chodzi o, już teraz niestety nie pamiętam, ale ona opowiadała o jakiejś pisarce, która się podszywała pod czarnoskórą, autorkę, że chciała po prostu gdzieś tam zagrać tą kartą, że ona może opowiadać pewne historie dlatego, że jest czarnoskóra, wcale nie była. Też tutaj czytałam taki chyba w Washington Post albo w jakimś takim New York Timesie recenzję tej książki i też opowiadali o takim case'ie, że była wydawana antologia jakichś wierszy i brakowało im różnorodności, więc jeden z autorów zmienił właśnie swój pseudonim na taki brzmiąco właśnie wskazujący na właśnie amerykańsko-azjatyckie pochodzenie. No i to potem wyszło na jaw, bo po prostu bali się, że nie będzie tej różnorodności, jeżeli chodzi o spis nazwisk, jeżeli chodzi o antologię tej poezji. Więc to jest właśnie też bardzo ważny problem, który dotyka ta książka. I wydaje mi się, że nawet jeżeli się nie zgadzamy, czy nie uważamy, że to jest arcydzielna książka, że to jest w ogóle jakaś taka książka, wiecie, no bo to jest, że to jest jakaś taka literatura piękna, która sprawia, że nam się po prostu wszystkie czakry otwierają, to według mnie ona jest udana, dlatego że ona zadaje bardzo dużo ważnych pytań.
Tak.
I oprócz tego przywłaszczenia kulturowego, no to pokazuje właśnie to, że jakby ten problem różnorodności i tego,
to jak działa rynek wydawniczy.
Tak, ale tego, jak też realizować tę politykę różnorodności, bo bardzo wiele osób przecież, jak tylko słyszy politykę różnorodności, parytety, to że to jest na siłę, że zobaczcie, co się dzieje na Netflixie, że po prostu
na gali Oscarów.
Dokładnie, że to jest wszystko na siłę, żeby tylko po prostu się zgadzało i że i nikt tego nie robi z autentycznej potrzeby, tylko dlatego, że wszyscy myślą, że powinniśmy tak robić i zobaczcie, co z tego wychodzi. Że nic dobrego, tylko po prostu jakieś takie krzywe obrazy.
No nie do końca tak jest.
No
nie?
Oczywiście, że nie.
Więc ta polityka różnorodności ma swoje bardzo dobre uzasadnienie i jest potrzebny po prostu nam wielogłos i wciąż jeszcze, jak się sprawdzi właśnie statystyki, to czy w branży filmowej, czy w muzeach, jak pójdziemy do muzeów, to jakich mamy artystów dominujących, czy właśnie w branży wydawniczej, głównie są to jednak biali autorzy i głównie są to mężczyźni, więc wciąż jeszcze ta dysproporcja jest ogromna. Tacy są bohaterowie, takie są te historie, więc o tę różnorodność trzeba dbać. Tylko po prostu właśnie nie można tego robić cynicznie, nie? No bo i nie można tego, no nie wiem. Nie wiem, jak ta granica jest cienka, nie? Między tą właśnie chęcią zadbania o to i takim naprawdę realnym, prawdziwym, powiedzmy, zainteresowaniem innymi kulturami, a tym, czy robimy to, bo to jest wyliczone, bo to się sprzeda, bo taki jest trend i tak dalej, i tak dalej.
No tak, no tutaj nie zapanujemy nad tymi intencjami, to o czym już mówiłyśmy, jeżeli chodzi nawet o to drugie czytanie książki, czy tam któreś przez osobę ze społeczności. I też nie będziemy tutaj robili prania mózgu pod tytułem, że twoje intencje, żeby tą różnorodność wprowadzać do rozmaitych działalności, które prowadzimy, czy to kulturalnej, czy to w pracy i tak dalej, że musisz to robić z czystych intencji, że musisz czuć, że tak trzeba. No po prostu niektóre rzeczy muszą być narzucone odgórnie, żeby one po prostu stały się
normą.
Stały się normą i po prostu no czasami to na tym polega, tak, że no, że pewne zmiany, które związane są na przykład z ustawodawstwem, jeżeli chodzi o jakieś takie zmiany społeczne, jak równość małżeńska czy aborcja, no to są rzeczy, które powinno nam gwarantować prawo związane po prostu z wyborem. I to, że niektórzy są zaszczuci przez jakąś ideologię, która mówi, że to jest grzech, czy wbrew intencji naszego stwórcy, bla, 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 no to po prostu jakby wiecie, no to nie znaczy, że jakby ta zmiana się nie powinna zadziać, tak? Mhm. Bo te osoby po prostu są przeciw. Mhm. Więc tutaj tak samo jest, że no jeżeli ta polityka różnorodności musi być trochę wcielona na siłę, no to ta zmiana się zadzieje już jak zobaczymy tą różnorodność, która staje się faktem. I też mi się tak wydaje, że to nie jest też tak, że na przykład jak sobie myślimy o jakimś projekcie i chcemy do niego zaprosić różnorodnych artystów i na początku przychodzą nam do głowy jakieś tam nazwiska, no i sobie robisz taki reality check, że jakby co te osoby reprezentują. No i się okazuje, że to są na przykład tylko białe osoby z klasy średniej. I to nie znaczy, że tych osób, o których my nie pomyślałyśmy, czy nie pomyśleliśmy, że ich po prostu nie ma, tylko że nasze widzenie świata jest ograniczone i że warto je rozszerzyć o to, żeby dołączyły też inne głosy. I to nie znaczy, że one są niekompetentne, czy po prostu one są po prostu mniej znane, dlatego że my wciąż jakby oscylujemy w jakimś takim myśleniu takim no bardzo powszechnym.
Tak, dokładnie. I dlatego tak zabawne w tej książce są wszystkie te fragmenty, gdzie June mówi o tym, że ona nie odniosła takiego sukcesu jak Athena, bo jest po prostu białą dziewczyną z Filadelfii. I że jakby i tą swoją zazdrość o sukces swojej przyjaciółki, rywalki, Atheny Liu, ona sobie tłumaczy tym, że no po prostu ona nie ma szans, bo właśnie nie, jej pochodzenie nie jest ciekawe i jej historie nikogo nie interesują.
Że ona jest ofiarą tej polityki różnorodności.
To jest po prostu...
I ona mówi o odwróconym rasizmie i że w ogóle, no nie mówi tego na głos, ale to widzimy... Bo ona wie, że nie może tego powiedzieć na głos, ale ona jakby bardzo głęboko w to wierzy i to jest w ogóle przezabawne i sobie myśli, że ta dziewczyna, która już przeszła wszystkie stany emocjonalne związane z tym, że zostanie po prostu zdemaskowana i że to się wyda i że w końcu jakby widzimy też te wyrzuty sumienia, co one z niej robią, że ona dostaje w pewnym momencie paranoi związanej z tymi wyrzutami sumienia, że widzi tą swoją zmarłą przyjaciółkę i w ogóle no różne takie rzeczy. No jest też ofiarą internetowego hejtu, bo te rzeczy się po prostu w końcu niektóre elementy świadczące o tej mistyfikacji wychodzą na światło dzienne. Mm-hmm. I ta cała kancelacja, jej mechanizmy są bardzo ciekawe.
I to, że na przykład właśnie John biorą w obronę po prostu przedstawiciele skrajnej prawicy, alt-right. I ona w sumie mówi tak... Kurczę, no wolałabym, żeby ktoś inny mnie bronił, ale z drugiej strony cieszę się, że ktoś przynajmniej stanął po jej stronie.
Tak, i że te osoby, chcąc obronić June, nakręcają jej sprzedaż i wykupują jej książki na pniu. I jej wydawczyni mówi, że no, zanosiły się na to, że będzie tragedia, ale w sumie to jeszcze na tym zarobimy, więc siedź cicho, w ogóle się nie wychylaj, tylko niech oni po prostu robią swoje i że dostaniesz jeszcze większe tantiemy niż dotychczas. Chociaż książka już była na liście bestsellerów New York Timesa, więc to wszystko jest takie bardzo gorzkie w tym wszystkim, bo nie dość, że jest cały ten konflikt jakby moralny związany z tym, co ona zrobiła i z tym, że odnosi ogromny sukces, czerpie z tego korzyści. Okłamuje też matkę tej zmarłej dziewczyny. Ma też taką niejasną relację z tą Ateną. I bo cały czas mamy takie... Właśnie to jest w tej książce dla mnie i plusem, i minusem, bo z jednej strony pokazuje się, że one miały taką bardzo powierzchowną relację, potem się okazuje, że jednak dosyć bliską, potem znowu, że to jednak nie było takie, że to jest takie wszystko jakby ciągle niejasne, jakby czy to była taka obsesja związana gdzieś tam z zazdrością i z tym, że chcę być blisko ciebie, bo może trochę tego geniuszu czy tego splendoru skapnie na mnie i trochę jakby i tak nie mam innych znajomych, bo co jest dla mnie uderzające, ona po prostu nie ma żadnych znajomych, ta dziewczyna. Ona w ogóle się z nikim nie spotyka.
Nikt jej nie lubi, bo ona jest okropna, ta główna bohaterka.
Jest okropna, to prawda.
A jednocześnie czytasz to i trochę jej kibicujesz.
No bo już tak daleko to zaszło, to sobie myślisz, Boże, jak to się wyda, to będzie po prostu draka, nie? Więc masz takie momenty, że osoba, której bardzo nie lubisz, no ale to jest chyba taki powszechny też zabieg, nie? Że trochę jej kibicujesz, nie? A potem sobie myślisz, Boże, jakie okropne, dlaczego ja kibicuję takiej osobie, nie?
No, ale w ogóle świetnie jest napisana właśnie ta postać. I ta Athena też jest świetnie napisana, bo ona nie jest, bo to nie jest tak w tej książce, że ta biała autorka jest jakby do szpiku zła, ona jest oczywiście okropną postacią, ale trochę jakby poznajemy ją różne właśnie te no to, co nią kieruje, jej właśnie intencje i jej jakieś uwarunkowania, więc trochę zaczynamy ją rozumieć. Więc to nie jest tak, że ta June jest do szpiku zła, a Athena jest takim, wiecie, kryształem, nie? No. Athena też ma swoje złe cechy.
Nawet bardzo dużo złych cech i wydaje mi się, że to jest też bardzo fajne w tej książce, że ona nie jest zbudowana na takiej polaryzacji, że dobry, zły, tylko że nawet te, powiedzmy, ofiary, chociaż no zdaję sobie sprawę, jakie tutaj jest obciążenie związane z tym słowem, ale wydaje mi się, że na potrzeby akurat tego, co chcę powiedzieć, to jest zasadne, że one nie są kryształowe, bo bardzo często wydaje nam się, że jeżeli coś złego przytrafia się komuś i ta okazuje się, że ta osoba nie jest do końca taka kryształowa, dobra i ma swoje za uszami, to jakby trochę zaczynamy robić ten victim blaming, bo przecież ta ofiara powinna być po prostu, że tylko złym, dobrym ludziom się przydarzają takie złe rzeczy. No a się okazuje, że po prostu się przydarzają różnym ludziom, tak? I jakby to, o jak trywialne to jest wciąż jakby coś, co bardzo pokutuje, jeżeli chodzi o tą kwestię tego, czy wierzymy jej, jeżeli chodzi w ogóle o całe Me Too i kwestie molestowania, mobbingu i tak dalej. I tutaj też to powraca w takim twiście w tej książce, to mi się nie do końca podoba, czyli że okazuje się, że mamy takie od June sugestie przez całą powieść, że Athena też jej coś ukradła i w końcu się dowiadujemy, że tak naprawdę June jest złodziejką opowieści i że dokonała zawłaszczenia kulturowego, ale to Athena jest prawdziwą złodziejką opowieści, bo ona po prostu wysysała z ludzi te opowieści, że po prostu znajdowała sobie ofiary, które wiedziała, że mają coś ciekawego do powiedzenia, zapisywała po prostu ich jakby takie spowiedzi i po prostu robiła z nich użytek pod kątem opowiadania opowieści, a że miała ten dar do tego, żeby w jakiś taki konkretny, przekonujący sposób opowiedzieć, no to po prostu robiła to i temu zawdzięczała swój sukces.
I że żerowała jakby na cudzym cierpieniu.
Tak, też nie dając jakichś takich kredytów, że na przykład ta powieść nie powstała, czy opowiadanie bez tam opowieści kogoś, że dziękuję za coś, tylko ona po prostu je wydawała jako część jakby takiego, sugerując, że to jest jakieś jej doświadczenie, albo może nawet brak tego głosu był taką sugestią, na którą ona w ogóle nie odpowiadała. No ale ta kradzież dotyczyła tego, że June padła ofiarą napaści seksualnej pod wpływem alkoholu i do końca nie wiedziała, co się wydarzyło i opowiedziała o tym Athenie. No i okazało się parę miesięcy później, że Athena wydała opowiadanie, które no właściwie jeden do jeden jest parafrazą tego, co przeżyła June. Mhm. No i to sprawia, że ona nie do końca czuje się z tym okej, czuje się jakaś taka naga, taka jakby okradziona z tego przeżycia i tutaj jakby po raz kolejny pojawia się pytanie o to, kto ma prawo opowiadać jakie historie.
Z drugiej strony na usprawiedliwienie Ateny można powiedzieć, że to nie jest jedyna historia na kampusach studenckich w Stanach Zjednoczonych. No, takie historie są mega powszechne, więc w zasadzie
niestety
być może kierowała się tym, żeby po prostu zwrócić uwagę na ten palący problem. Ale to nie jest, jak w oczach June, to nie jest jedyna historia złodziejstwa Ateny, bo wydała też kilka opowiadań na przykład o Koreańczykach. No i June zadaje, uważam, mega ciekawe pytanie, czy jak robi to Athena, która jest Chinką i opowiada cudzą historię z innej jednak kultury, z innego kraju, też mającego trudne relacje z innymi krajami azjatyckimi, to już wtedy nie jest rasizm? I to jest mega ciekawe pytanie, na które nie mam odpowiedzi.
No, tak jak nie mam odpowiedzi na inne pytania związane z tym, jakby kto ma prawo opowiadać jakie historie, bo no ta książka zadaje takie, no to pytanie się przejawia właściwie w każdym rozdziale i no mamy te wojny twitterowe głównie, czy w ogóle takie w social mediach związane z tym hejtem na June i z tym, że ta prawda o jej rzekomym autorstwie tego ostatniego frontu, bo tak się nazywa ta książka, którą ona wydała, no jest jakby bardzo łatwe do podważenia i że ponoć istnieją dowody i potem te dowody zostają ujawnione, więc jakby ta afera związana z tą książką, ona jest takim, nabiera takiego efektu kuli śniegowej, że po prostu już jak się zaczyna, to już po prostu będzie coraz coraz gorzej i gorzej. I widzimy tą, obserwujemy tą June w tym jej zamknięciu, w tym domu, z tym wszystkim, kiedy ona to przeżywa, czytając ten hejt i się jakby trochę nim napawając. To jest takie
mocno się nim pompując.
Takie samobiczowanie, jakby takie utwierdzanie się w tym, że cały świat jest zły, a ja taka dobra, że w sumie ja nie chciałam nic złego. No ale to, co jest uderzające, to to, że ona wraca do tego, że może w sumie dobrze by było w końcu mieć to z głowy i powiedzieć im wszystkim, no ale ja bym pozbyła się tego całego kapitału, który nagromadziłam. Mm-hmm. I jakby sadly, to jest jeden z głównych powodów, dla których ona ostatecznie nie dochodzi do tego, że chce się oczyścić i w końcu powiedzieć tą prawdę, bo dla niej ten kapitał, który zdobyła i to, że po prostu musiałaby zrezygnować z czegoś, do czego się już przyzwyczaiła, no,
z wygody, z
sprawia, że ona tego nie robi, więc to jest też taka bardzo gorzka refleksja, nie, na ten temat.
No ale jakbyś miała do wyboru mieć ubezpieczenie medyczne, a nie mieć, nie? No ale też jest tak, że June by sobie mogła mieć potem już właśnie to swoje wygodne życie po tej jednej książce. Ten cykl życia afery internetowej Imby, no jest taki dosyć przewidywalny właśnie. Najpierw jakby jest mega intensywnie, potem stopniowo to cichnie i przechodzimy do kolejnej Imby i gdzieś tam mogłaby sobie żyć z tych tantiemów, spokojnie by jakoś miałaby wygodne życie. Ale jej po prostu było mało tej atencji i jak ta Imba ucichła, to po prostu June już uzależniona po prostu od tych wyrzutów serotoniny i od wyrzutów adrenaliny, czytając niezdrowo bardzo, wyszukując wszystkie informacje na swój temat w internecie, no po prostu musiała zrobić coś, żeby spowodować, by znów stać się centrum zainteresowania. I to już masz takie, ach, June, co ty wyprawiasz?
No.
Naprawdę spoko jest, ta książka jest wciągająca.
Bardzo,
jest mega bystra, jest dużo takich bardzo ciekawych, śmiesznych komentarzy, krótkich być może, jakby takich nierozwiniętych do końca, bo to jest też jakiś zarzut, który jest wobec Yellow Face kierowany, że to mogłaby być bardzo pogłębiona refleksja na te tematy, też na temat tego właśnie, jak działa rynek wydawniczy i że tak naprawdę bestsellery i nagrody literackie, to wszystko jest ustawione i wiemy, co będzie bestsellerem, zanim w ogóle to się ukaże w druku. Ale ja myślę sobie, że jakby nie każda książka musi też właśnie wyczerpywać temat i że ta książka ma taki plus, że ona ci wrzuca te takie krótkie zdania, krótkie sytuacje i pozwala tobie samej jako czytelniczce zdecydować, co ty z tego bierzesz, z tej takiej właśnie niestabilnej narratorki, wobec której masz ambiwalentne uczucia. Więc co z jej przemyśleń bierzesz, co może być ciekawe, wartościowe, a co wiesz, że jest jakby wypaczoną trochę narracją. No, ale na przykład są takie zdania jak na stronie 60. Czytanie powinno być przyjemnością, a nie mozolnym trudem. I trochę jest taka książka. Ta książka jest przyjemna właśnie dzięki temu, że być może nie pogłębia i nie rozwiesz, nie rozwarstwia jeszcze bardziej. A i tak jakby właśnie, tak jak mówiłyśmy wcześniej, problematyzuje i te postaci nie są jednowymiarowe, tylko mają kilka tych wymiarów. No, ale są takie fajne frazy, jak na przykład przy tej całej akcji marketingowej, o której opowiadałyśmy wcześniej, mam taki cytacik wypisany, że tu jest jeszcze potrzebna zdrowa dawka neoliberalnego wyzysku i to już masz po prostu tą szczyptę, jakby, która decyduje o sukcesie książki, nie? Więc, no nie wiem, no ciekawe.
No, ale tak mi się wydaje, że bardzo często my zapominamy o tym właśnie krytykując, czy tam po prostu szukając tych takich punktów, które nie do końca nam się podobają w jakimś dziele, książce, filmie i tak dalej, że mamy takie bardzo często, wydaje mi się, takie nieuświadomione potrzeby, że że dany tekst kultury musi się opowiedzieć po jakiejś stronie, że on musi być taki albo tak, albo nie, że on po prostu musi od razu opowiedzieć tą prawdę, musi dać to rozwiązanie i musi być takim po prostu, wiecie, taką wykładnią takiego dobrego postępowania albo tego, jak nie wolno robić. Mhm. A wydaje mi się, że bardziej wartościowe jest to, jakby co robi na przykład ta książka, że ona pozostawia bardzo wiele pytań, zahacza czytelnika o bardzo różne kwestie związane na przykład z tym pytaniem, które cały czas tutaj krąży, kto ma prawo opowiadać jakie historie, pokazując, że to nie jest takie proste odpowiedź na to pytanie i czy jakby obecna ta kultura woke związana z tym, że robisz czek każdego i każdej i zadajesz pytanie, jakby jakie masz prawo opowiadać o danej historii czy herstorii, czy sam research wystarczy, czy musisz po prostu mieć jakieś takie umocowanie w swoim pochodzeniu, mhm. czy w swoim dorobku, żeby odezwać się w danym temacie. No i czy my chcemy żyć w takim też zaszczutym środowisku społeczności, w której boimy się w ogóle wypowiedzieć jakieś zdanie. No i oczywiście tutaj wchodzą ci wszyscy konserwatyści i mówią, że ta poprawność polityczna, że już nic nie można powiedzieć. I to też nie o to chodzi, nie? Że jakby jest to oczywiście bardzo trudne, gdzie ta wolność słowa się zaczyna i gdzie się kończy. Ja nie mam tutaj recepty na to, ani odpowiedzi, ale no bardzo często my też miałyśmy, pamiętasz, jak nagrywałyśmy jakieś pierwsze odcinki, to bałyśmy się, czy my możemy coś takiego powiedzieć.
No, tak.
I potem dopiero po którymś jakby nagranym odcinku miałyśmy taką refleksję, że my możemy się po prostu pomylić i nie będziemy miały właśnie to, co powiedziałam na początku, problemu z tym, żeby ktoś nam powie, że powinniśmy wiedzieć lepiej, to powiedzieć rzeczywiście, jeżeli będziemy czuły, że jakby jest to gdzieś tam zasadne, czy nawet nie, żeby zastanowić się nad tym, czy popełniłyśmy tutaj błąd i dlaczego ktoś mógł się do tego przyczepić, nie?
Tak.
I to nie będzie koniec świata.
Nie, nie będzie. Ale też ja miałam na przykład dużo takich ranków, jak nagrywałyśmy odcinki o incelach, że po prostu stanie nam się jakaś krzywda w internecie, bo też internet tak działa, nie? I w sumie jak na przykład zrobić taki przegląd właśnie komentarzy, na przykład, zwłaszcza na YouTubie pod naszymi odcinkami, no to najgorsze są komentarze właśnie pod tymi ich odcinkami.
Nigdy nie oglądałam.
No, z tymi koleżanka zwróciła uwagę, ej, czytałaś te komentarze? Ej, ja po prostu nie czytam. Ja właśnie jestem jak przeciwieństwo June, że ja nie szukam w internecie tych informacji o sobie. No i właśnie pod takimi odcinkami, które robiłyśmy o incelach, na przykład o książce Przegryw, ale miałyśmy też taki odcinek przecież o Andrew Tate'cie. No to tam są najgorsze komentarze. One i tak jakby są dosyć lajtowe jak na to, co się może wydarzyć w internecie, nie? Ale tak, no tak to jest w internecie. Internet żyje trochę swoim życiem. I tu też w tej książce jest kilka takich przemyśleń, że to życie w internecie jest czasami bardziej prawdziwe, jakby lub staje się bardziej prawdziwe dla ciebie, jeśli twój sukces lub porażka od tego zależy, niż to, co się dzieje w realu, nie? No ale to tak jak mówiłaś, może też być po prostu case tej June, która nie ma tak naprawdę prywatnego życia, bo jej całe życie to jest to, że pisze, no i w zasadzie nie ma przyjaciół i ma kiepskie relacje z rodziną.
Tak, i to są też takie wątki, które zostają w ogóle też niezgłębione, że jakby ja miałam takie przemyślenie, że tak w całości to mi jest żal tej June, że to jest taka bardzo zakompleksiona osoba, która po prostu cały czas żyła w cieniu osób, które uważała, że są dużo lepsze od niej i że ten mechanizm porównywania się do innych jakby bardzo miał na nią taki destrukcyjny na nią wpływ i że jakby to nie umniejsza tego, że zrobiła dużo złych rzeczy i że kierowała się też takimi bardzo, że jej pobudki związane z tym zyskiem czy oszukiwaniem, że tym, że jak poszła przecież do matki tej Ateny i po prostu zmanipulowała ją, żeby ona nie publikowała jej zapisków i dzienników, no to były po prostu
Obrzydliwe,
no i bardzo dużo jej zachowań było obrzydliwych, ale jak tak sobie popatrzysz na tą June, która po prostu zostaje już zdemaskowana i po prostu z tego wszystkiego, to sobie myślisz, że no żal ci jej, ale nie w takim sensie, że po prostu to jest jakaś taka no, wielka strateżka, która po prostu upchnęła intrygę życia. Tylko...
z tą strateżką to bym tak...
Nie zgadzasz się?
Nie do końca, bo ona potem jeszcze ma taki jeden twist, nie? Że jak już książka jakby zbliża się do końca i ta afera znowu się jakby... Kolejny jest twist w tej aferze związanej z jej twórczością, to ona też już ma takie pomysły, że zrobię to i to i to jeszcze wszystko obróci się na moją korzyść. Więc ona jest mega bystra, ta Jun i potrafi właśnie tak bardzo cynicznie postępować.
Tak, no ale jednocześnie ja miałam takie poczucie, że mi jest jej po prostu żal, bo jest taką zagubioną dziewczynką, która boi się odwiedzić swoją mamę, że dla niej pójście do swojej siostry i słyszenie ciągle tych samych pytań, że kiedy zajmiesz się w końcu czymś normalnym i że nie po to skończyłaś takie studia, żeby być teraz pisarką, to sprawiało, że ja miałam takie poczucie, że hej, no jakby wsparcia znikąd, nie? Że jakby...
Tak, tak. No ona... tak, to jest też ciekawe w tej postaci, że ona nie ma tego wsparcia i bardzo po prostu chce pisać. W ogóle jeszcze chciałam wrzucić na koniec, że ciekawe są też paralele między Ateną, Liu, a Rebeką Huang. Nie? Że jakby to... też jest inna taka właśnie dosyć krytyczna na YouTubie recenzja tej książki i tam ta autorka tej krytycznej recenzji punktuje te wszystkie paralele i mówi, że no jakby tak i Atena i Rebeka mają chińskie pochodzenie i są bardzo dobrymi pisarkami, ale mają też jakby bardzo duży przywilej związany ze swoim pochodzeniem jakby rodzinnym, z tym na to, jak, ze swoją edukacją, z tym, że ukończyły bardzo dobre szkoły. I jak patrzysz na Rebekę Kwang, która po prostu ma 28 lat i ma już po prostu kilka bestsellerów na swoim koncie, to myślisz sobie, wow, ta dziewczyna jest albo geniuszką, albo ma po prostu mega dobre plecy, nie?
No to i to.
Albo to i to.
Jest po prostu dobra, bo tak jak mówi ta recenzentka, której nie pamiętam imienia i nazwiska, ale podrzucimy jej kanał, bo on te recenzje, które ona tam daje, są naprawdę super. Ja sobie kilka podrzuciłam i w ogóle ona bardzo fajnie też nawiązuje w tym, że Rebeka Huang za to ją po prostu zniszczy za tą recenzję.
O, widać, prostu, że się trochę boi, no.
Że ona zniknie i po prostu poszedł mi takie oko, nawiązując do tych mechanizmów kancelacji, o których ona pisze w książce, że jeżeli już nie nagra żadnego wideo, to znaczy, że Rebeka Huang dopadła i po prostu już jest po niej. No ale ona właśnie mówi, że ten wielki strach przed tą polityką różnorodności, który jest w tej książce, to nie pokazuje tego background check, że bardzo wielu tych pisarzy i pisarek, którzy są na tych listach bestsellerów, to jeżeli zrobimy sobie takie podsumowanie, to nie dość, że większość jest z nich biała, ale też przeważająca większość z nich, jakieś 95-8%, to są osoby, które no, są z dobrych domów, że mają, skończyły bardzo dobrą edukację, jeżeli chodzi o dobre uniwersytety i tak dalej. Po prostu miały to zaplecze związane z tym, że miały czas i możliwość po prostu oddania się pisaniu. Że to nie było tak, że masz dwie prace na pół etatu, gonisz, żeby zapłacić czynsz i w weekendy albo po nocach piszesz natchniona powieść życia, tylko po prostu nie musisz się martwić tym, jak związać koniec z końcem, czy jak zapłacić rachunki, czy na jaką zmianę idziesz do pracy, tylko po prostu możesz oddać się temu pisaniu, co jest oczywiście piękne, ale i w ogóle super, że niektórzy mają takie możliwości, ale to nie powinno też uciekać naszej refleksji związanej z tym, że to jest przywilej móc wydać taką książkę i mieć czas, żeby ją napisać i że to nie jest bez znaczenia dlatego, w jakim miejscu się znajduje Rebeka Kwang jako autorka.
No i to jest przywilej też i obowiązek właśnie. Tak. Obowiązek, myślę, że taki duży dylemat w ogóle moralny pisarzy, którzy piszą gdzieś tam o jakimś bólu czy doświadczeniu jakichś grup marginalizowanych, że to jest odpowiedzialność też opowiadać takie historie. I tutaj na gruncie polskim moglibyśmy właśnie zadać takie pytanie, no to kto ma teraz prawo opowiadać historię o chłopach albo o robotnikach, nie? Tutaj pozdrowienia dla Natalii, mojej przyjaciółki, która też zresztą podsunęła mi tę książkę i też pracuje w wydawnictwie, więc dla niej ta książka była super też ciekawą lekturą. No i co? Na koniec jeszcze mamy jakieś pytania, które chcemy zostawić bez odpowiedzi?
No nie wiem. Ty tutaj dużo pytań przygotowałaś.
Tak.
Chcesz je wrzucić i zostawić bez odpowiedzi?
Tak. Tylko jedno możesz, na jedno możesz odpowiedzieć. Dlaczego Beyoncé miała prawo nagrać album country?
Wiedziałam, że mi to zadasz pytanie. No bardzo w skrócie, bo nie wiem, czy to jest znany case, czy nieznany, ale mam wrażenie, że to już było w całym internecie, że Beyoncé realizuje taki projekt związany ze swoją karierą muzyczną, wydając 3 albumy Renaissance. Mamy już Act 1, Act 2 i będzie Act 3. No i to polega na tym, żeby odzyskiwać gatunki muzyczne, których twórcami, twórczyniami byli czarni artyści, ale które po prostu zostały zawłaszczone i spopularyzowane przez białych i totalnie zapomniany został ten dorobek i wkład, który mieli w to czarni artyści. No i mówimy tu o muzyce Disco House i to jest akt pierwszy. Akt drugi to jest właśnie Cowboy Carter, czyli muzyka country. I ona temu dziedzictwu oddaje bardzo dużo hołdów w tych niuansach, jeżeli chodzi o piosenki. To nie jest jakiś taki super przebojowy album i łatwy, tylko tam jest dużo takich easter eggs do odkrycia. Wiele takich hołdów, które ona złożyła czarnym artystkom i artystom. No i przewidywania co do aktu trzeciego są takie, że to będzie muzyka rockowa, ale czy tak będzie, to się dopiero przekonamy, bo to są tylko takie przecieki. Więc tak, Beyoncé realizuje zajebisty projekt artystyczny i to tylko dowodzi tego, jak jest wspaniała.
I miała do tego pełne prawo.
Tak jest.
I robi to mądrze.
Tak.
W przeciwieństwie na przykład do Elvisa Presleya, który po prostu ukradł afroamerykańską kulturę i zrobił z niej dobrze sprzedający się produkt, na co mógł sobie pozwolić tylko dlatego, że był biały.
Exactly.
No dobrze, no to ja muszę takie pytanie. Czy można robić sobie indyjskie bindi na czole, jak się jest białaską? Albo czy można nosić dredy?
Czy można pić ayahuaskę?
Na przykład. Albo czy można robić hajs właśnie na robieniu wycieczek dla białasów, żeby zażywać ayahuaskę? Czy można nosić kimono i jak to powinno się robić poprawnie? Czy można przebrać swoje dziecko za Indianina na bal przebierańców?
Albo za kowboja, albo za...
Włoszkę. Albo za cokolwiek innego. Także no to jest wiele pytań. Myślę, że zostawimy je właśnie bez odpowiedzi, ale przede wszystkim zachęcamy do myślenia o intencjach, do nie działania bezrefleksyjnego i myślę, że jeśli robimy ten fact-checking i sprawdzamy fakty, sprawdzamy pochodzenie jakichś symboli, jakichś zachowań, jakichś strojów, to jest to na pewno na naszą korzyść, bo niewiedza nas nie tłumaczy.
Nie.
I no to po prostu bądźmy uważni na to, żeby nie trywializować i żeby nie powielać stereotypów.
Ej, woman.
Ale teraz zapriczowałam na koniec.
Zapriczowałaś, no. Woman-splaining się właśnie odbył, proszę
nie
Państwa.
Wiadomo, trochę trzeba.
No dobrze. To co? That's it?
No.
To pa.
Pa.
Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
Feministyczny podcast o kulturze, społeczeństwie i wszystkim, co nas zainteresuje.
Zapraszają Kasia Hrobak
i Agnieszka Szczepanek.
Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.